Temat: rodzina, wspólnota życia i miłości. Mamy być wspólnotą. To nam przypomina po raz kolejny poprzez nauczanie Kościoła Pan Bóg. I przypominacie sobie Państwo, że to nie pierwszy raz ta myśl się pojawia. To oczekiwanie Pana Boga od nas, aby stać się jednością, mimo tego, że jesteśmy wielością, abyśmy byli tak jednością, jak Bóg jest jednością i tego Bóg oczekuje. To było na pierwszym spotkaniu naszym, to było na trzecim, no, na drugim spotkaniu, kiedyśmy mówili o małżeństwie, o sakramencie małżeństwa, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, że to jest najważniejsze zadanie. A dzisiaj w takim innym kontekście ten sam temat: rodzina, wspólnota życia i miłości. Proszę Państwa, oby się tak to nie stało, jak to niekiedy bywa, znam takie małżeństwa. Oni rzeczywiście, małżeństwo katolickie, do kościoła chodzili i chodzą. Nie, tylko już jedna strona chodzi do kościoła, a druga strona już jest u Pana Boga. I wyglądało na to, że wszystko jest ładnie, pięknie, tymczasem tam wspólnoty nie było. Mąż i żona żyli każde swoim własnym życiem i życie tego drugiego interesowało drugą stronę na tyle, na ile to musiało być. No, to było tak, że on miał swoje towarzystwo, jak były wolne dni od pracy, to oczywiście wędki z kolegami na rybki, sobota i niedziela to z kolegami. Ona z konieczności, żeby nie być sama, też sobie poszukała takie towarzystwo kobiece. Żyli po prostu obok siebie. Dwoje dzieci mieli i mają, tyle że ona, tak sądzę, że na skutek, ona to bardzo dramatycznie przeżywała tą rzeczywistość, jego nie szło nawrócić. I myślę, że to życie stresem doprowadziło do choroby nowotworowej, no i odeszła z tego świata dużo, dużo za wcześnie. Tak, tak może być. A drugi przykład, że można być wspólnotą. Z żoną byliśmy zaproszeni swego czasu do Berlina na weselisko. Żenił się najstarszy z 10 dzieci w Berlinie. Zdarza się taka rodzina, że ma 10 dzieci. No i byliśmy na tym weselisku, nas tak posadzono, że po drugiej stronie stołu to jego rodzeństwo właśnie tam siedziało i konsumowało. Byliśmy tak naprzeciw siebie. A ponieważ zauważyliśmy, że to rodzeństwo tak o siebie bardzo dbało, zawsze to starsze, które już więcej wiedziało, co jest smakołykiem wartym zaliczenia, to właśnie starało się, żeby to młodsze też na to się załapało i to nam się bardzo podobało. Wreszcie ja nie wytrzymałem i zapytałem: słuchajcie, powiedzcie mi, czy to jest dobrze być tak, mieć tak liczne rodzeństwo, jakim wy jesteście. No pewnie, że dobrze. I to pytam, a dlaczego to jest dobrze? Bo proszę pana, no chociażby na przykład na wielkiej przerwie na boisku, to zawsze nas jest albo trójka, albo czwórka, to już wszyscy wiedzą. Z nami nikt nie zadziera, bo jak z jednym by zadarli, to zaraz mają kolejnych przeciw sobie. No i to jest cudowny obraz wspólnoty, że troski, problemy jednego stają się problemem pozostałych. Troszczą się, z radościami też się dzielili. No i to było piękne i cudowne. I proszę Państwa, bycie wspólnotą osób jest zadaniem wyartykułowanym bardzo wyraźnie przez Jana Pawła II Świętego. Napisał taki dokument, zaraz się Wam pochwalę, byłem przy powstawaniu tego dokumentu, bo był taki synod w Rzymie, już Państwu tłumaczyłem, różnica synod a sobór, nie? Sobór to wszyscy biskupi zjeżdżają się, synod to specjaliści w danym temacie zjeżdżają się i z papieżem obradują i z małżonką i z córką byliśmy zaproszeni jako delegaci diecezji gdańskiej tam na synod do Rzymu. Tam tak się złożyło, że żona tam 50. rocznicę urodzin świętowała, no to było dla nas rzeczywiście cudowne i piękne. I wynikiem tego synodu jest właśnie ten dokument, który potem Jan Paweł II napisał. Tak to wygląda, ja to puszczę w obieg. I proszę Państwa, dokumentu nie jest tyle, co ta książka. Dokumentu jest tyle, a reszta to jest komentarz do tego dokumentu. Ten sam dokument, bez komentarza oczywiście, mieści się na przykład tutaj. To jest też dokładnie ten sam dokument, że pewnie cieńszy papier, może drobniejszy druk. I gdyby Państwo chcieli, to mogą sobie to Państwo obejrzeć. Ja sobie tutaj pewnie... nic tutaj tego nie widać. Proszę sobie to tak na zasadzie podejść dalej. I proszę Państwa, w tym dokumencie Jan Paweł II Święty pisze w samym tytule do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. I tutaj papież pisze tak. Zadań jest 4 i każde poszczególne zadanie rodziny jest wyrazem i konkretnym wypełnieniem tego podstawowego tak. W tym sensie, zaczynając od miłości i stale do niej się odwołując, ostatni synod naświetlił 4 podstawowe zadania rodziny. Pierwsze, tworzenie wspólnoty osób. Drugie, służba życiu. Trzecie, udział w rozwoju społeczeństwa. I czwarte, zadanie uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. I kolejność tych zadań nie jest obojętna, tak jak w przykazaniach też. Kolejność tych przykazań wcale nie jest obojętna. W związku z tym, gdyby jakieś grzechy się pojawiały, to cięższe są te grzechy, które dotyczą tych początkowych przykazań. Tak, te 4 zadania. I my mamy się zająć dzisiaj tym zadaniem pierwszym, tworzenie wspólnoty osób. Ale zanim, to jeszcze może tak po 2 zdania do każdego z tych zadań dalszych, których tutaj nie będziemy rozwijać. Tworzenie wspólnoty osób, drodzy Państwo, to jest zadanie, które należałoby podjąć już, póki jesteście jeszcze narzeczeństwem, ponieważ należałoby się sprawdzić, ale właśnie pod względem się sprawdzać, czy jesteśmy zdolni do tworzenia wspólnoty osób. Bo jeżeli nie jesteśmy zdolni do tego, no to szkoda przynajmniej jednego z uczestników tego małżeństwa, bo to będzie nieszczęśliwe małżeństwo. A kolejne zadania to już potem w czasie małżeństwa. I tak, służba życiu, to oczywiście to zadanie należy podjąć dopiero po zawarciu sakramentu małżeństwa, jako że współżycie płciowe, działalność rodzicielska jest uprawniona dopiero w małżeństwie. Wszelkie tego typu działania przed małżeństwem są grzechem i to pewnie grzechem ciężkim, śmiertelnym, bo sądzę, że świadomość tego u ludzi jest, no i materia jest ciężka. Ale papież pisze, że służba życiu składa się z 2 części. Pierwsza część to jest przekazywanie życia i druga część to jest wychowywanie tego życia. Obie te połówki tworzą jedno zadanie, służba życiu. Potem to trzecie zadanie to jest uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa. Też tak trochę o tym wspominałem już, że wyrośliśmy przecież na koszt społeczeństwa i wcale niemałe są nakłady na to, żeby człowiek mógł się rozwinąć. I dlatego potem ciąży na nas dokonanie rekompensaty temu środowisku, temu społeczeństwu. I papież pisze, że najbardziej ważnym zadaniem uczestniczenia w rozwoju społeczeństwa to jest danie temu społeczeństwu nowe jednostki ludzkie, przygotowane do wspólnotowego życia. To jest to trzecie zadanie i czwarte zadanie uczestniczyć w życiu i misji Kościoła. To jaka to jest ta misja Kościoła? Jak to Państwo widzą? Na czym polega? Kto Kościół założył?
Piotr.
Jezus Chrystus. I Jezus postawił na czele Kościoła Piotra. To nie, że Piotr stanowił i się postawił na czele, to Chrystus go tam nad jeziorem Genezaret, kiedy wyznał przed apostołami, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Po co Chrystus założył Kościół? No, po co założył Kościół? A w ogóle co to jest Kościół? To jest zgromadzenie wiernych, które pod przewodnictwem papieża, biskupów, zmierza ku zbawieniu wiecznemu, ale z Pisma Świętego wiemy, że Kościół to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, którego głową jest sam Chrystus, a my jesteśmy członkami Jego ciała mistycznego. I dlatego cokolwiek my czynimy, to ma skutki i wpływ na cały Kościół, na całe ciało Jezusa Chrystusa. Jeżeli grzeszymy, to oczywiście jest to dramat, ale też i ból całego Kościoła, tak jak w ciele człowieka. Jeden z członków, jeżeli nie domaga, to odczuwa to boleśnie albo negatywnie przecież całe ciało ludzkie. Chrystus założył Kościół po to, żeby jego misja była kontynuowana. A misją Chrystusa co było? Po co przyszedł na świat?
Zbawienie.
Po to, żeby zbawić i co jeszcze?
Nauczać.
Żeby przynieść nam objawienie o Bogu i o człowieku. I to są te dwa zadania. Ogłoszenie Ewangelii, bo to jest zawarte w Ewangelii, to nauka, prawda o Bogu i o człowieku. No i zbawianie świata. Jakby to miało być, mamy być wszyscy kontynuatorami misji Chrystusa, cały Kościół, to znaczy wszyscy wierni. Kościół jest instytucją misyjną. Podstawowym naszym zadaniem to jest głosić Chrystusa i Królestwo Boże. To jest nasza podstawowa misja i z tego będziemy rozliczani przez Chrystusa, kiedy staniemy przed Nim rozliczając swoje życie. W jaki sposób mamy głosić Ewangelię? To pewnie trudne pytanie. Myślę, że do głoszenia takiego, jak to nam się wydaje, że to trzeba stanąć przed ludźmi i głosić Ewangelię, jest dosyć trudne, aczkolwiek możliwe, tylko że do tego trzeba być przygotowanym. I są takie środowiska, również tu w parafii katedralnej, które się do tego przygotowały, otrzymały legitymację od proboszcza i mogą chodzić od mieszkania do mieszkania, proponować rozmowy na temat Ewangelii. Czasami ludzie mówią, ale to znajchowici znowu chodzą, no, ale oni pokazują, nie, nie. Tutaj mamy legitymację od księdza proboszcza, że jest wszystko ok, to nie jesteśmy jechowitami. Tak, ale jak mówię, do tego trzeba się być przygotowanym. No, a poza tym, no, kapłani, urząd nauczycielski Kościoła głosi nam objawienie Boże, ale jak mówię, my też mamy. Tylko jak my to mamy robić, jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani? Ile jest Ewangelii? 4. A my możemy być, jeżeli zechcemy, 5. Ewangelią, bo w Ewangeliach czytamy, czego Jezus naucza. Jeżeli my staniemy się taką pozytywną prowokacją dla otoczenia, w którym żyjemy, pozytywna prowokacja to znaczy, jeżeli ludzie spojrzą na nas i będą mówili, kurczę, jak oni to robią? Im to wychodzi, że są tacy fajni, w zgodzie z Panem Bogiem żyją, a nam to nie wychodzi. To jeżeli się staniemy taką pozytywną prowokacją, to ludzie przyjdą do nas i będą pytać, słuchajcie, jak wy to robicie? I wtedy mamy szansę powiedzieć im, jak my to robimy, że robimy to w związku z tym, czego nas Ewangelia Jezus Chrystus nauczył, i to będzie głoszenie Ewangelii. A więc to głoszenie Ewangelii, to nauczanie, to by tak mniej więcej wyglądało. Jedni, którzy się przygotowują, to oczywiście mogą robić to publicznie, a inni robić to na własnym podwórku, a inni to zobaczą, na pewno. No a na czym polega zbawianie świata? No wiadomo, Jezus oddał się do rąk swoich prześladowców, którzy zrobili z Nim to, co zrobili na krzyż, a jak my, czyli przez cierpienie, mękę i śmierć. Chrystus zbawił świat. To jak my mamy zbawiać świat? Też dać się ukrzyżować? To o to chodzi? W pewnym takim dalekim sensie tak. Bo jeżeli mamy kontynuować misję Chrystusa, no to to musi być. Przy czym, drodzy Państwo, chciałbym Wam uwagę zwrócić na to, że w świecie spotyka nas i Was już pewnie to spotkało nieraz, cierpienie. Mówiliśmy sobie, że grzech niesie ze sobą cierpienie i to niekoniecznie nasz grzech. Grzech drugiego człowieka może przynieść nam cierpienie. A Pan Bóg nie chce, abyśmy byli cierpiętnikami, bo nie po to nas stworzył, żeby cierpieć. Mówiłem Państwu, jakie wymogi musi człowiek spełnić, żeby był szczęśliwy tutaj na ziemi. Te pojednania, cztery mówiłem, z Bogiem, z drugim człowiekiem, z środowiskiem i z sobą samym pojednanym być. Wtedy rzeczywiście jest szansa na to, żeby być szczęśliwym tutaj na ziemi. Ale wszyscy tak nie robią. W związku z tym grzech jest pośród nas i cierpienie, skutki tego grzechu, cierpienie jest pośród nas i niekiedy nas dotyka. Jeżeli to jest cierpienie, którego nie jesteśmy w stanie usunąć z naszego życia. No na przykład straszny szef. No musimy pracować, ale on jest tak okrutny dla nas, że to nas boli, to cierpimy po prostu. Sąsiad, zły sąsiad, może tyle złej krwi nam nasnąć. No wiele jest cierpień, które mogą spaść na człowieka i one nie są do wyeliminowania z życia, jeżeli taka sytuacja jest, że jest cierpienie. I tego cierpienia nie możemy wyeliminować, bo na przykład jeżeli nas dopadnie choroba, to oczywiście jesteśmy wręcz zobowiązani do leczenia się, do usuwania tego cierpienia, nie? Ale żeby to było zgodne z piątym przykazaniem, żebyśmy nie dopuszczali do zabijania przez choroby naszego ciała. Tam mamy obowiązek działać. I teraz jeżeli to cierpienie, które nas dopadło, jeżeli my to cierpienie łączymy z cierpieniem Jezusa Chrystusa, to znaczy, jeżeli powiemy, Panie Jezu, widzisz, to nas boli. My nie jesteśmy w stanie usunąć to z drogi naszego życia, to cierpienie. O, czasami dziecko może być bardzo ciężkim przypadkiem cierpienia dla nas, nie? Jeżeli my powiemy, Panie Jezu, to nas boli, Ty widzisz i Ty wiesz, ale my to cierpienie nasze chcemy złączyć z Twoim cierpieniem. Jeżeli robimy to wtedy, kiedy posiadamy drugie życie, czyli łaskę uświęcającą, to Jezus przyjmuje to cierpienie i to cierpienie nabiera, nasze cierpienie nabiera takiej wartości, jak gdyby sam Chrystus to cierpiał, a więc nabiera to wartości i znaczenia zbawczego. I w ten sposób my możemy dokonywać zbawiania świata, które przede wszystkim dokonał Jezus Chrystus, a my, jak gdyby słowami Pisma Świętego mówiąc, dopełniamy cierpień Jezusa Chrystusa. A więc to są te dwa zadania. To jest to uczestniczenie w życiu i misji Kościoła. A życie Kościoła na czym polega? Co powoduje, sprawia, że nasze życie jest prężne, zdrowe, piękne, dobre? No karmić się musimy, nie? Jeżeli ludzie na przykład w obozach czy w niewoli byli niedokarmiani, no to niszczało to ich ciało. Dlatego życie Kościoła również polega na tym karmieniu się sakramentami świętymi. Jeżeli będziemy się karmili sakramentami świętymi, to będziemy mocni, będziemy silni, będziemy bardzo dla Chrystusa i Królestwa Bożego aktywni. A to nie dzieje się bez zapłaty ze strony Pana Boga. Są ludzie, którzy codziennie karmią się Eucharystią. I słusznie, że to, jeżeli to robią. Taka graniczna rzeczywistość to jest to raz w jednym roku przyjąć Komunię Świętą. Ale to jest no bardzo wychudzony w tym katolicyzmie chrześcijanin czy człowiek. No, to tak, tak by to było z tym życiem i misją Kościoła. Ale my wracamy do tematu tworzenie wspólnoty osób. I Jan Paweł II w tym dokumencie mówi, że komunia rodzinna, czyli wspólnota rodzinna, może być zachowana i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej gotowości każdego i wszystkich w rodzinie do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania. Czyli na fundamencie miłości, jeżeli nie będzie tego fundamentu, to te wszystkie cechy prysną bardzo szybko. Ale jeżeli będziemy trwali w miłości, to wtedy jeszcze takie cztery cechy muszą być realizowane, które tutaj papież wymienia. Zrozumienie, tolerancja, przebaczenie, pojednanie. Co to jest to rozumienie drugiego człowieka? To jest jasne? W jaki sposób dokonuje się zrozumienie drugiego człowieka? Może tak pobieżnie rzecz biorąc, tak, ale tak trochę głębiej spoglądając w to treść tego słowa, to okazuje się, że nie. Na przykład pani profesor Braun-Gałkowska, to jest pani profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Rodziny prowadzi, napisała w jednej ze swych książek, że zrozumieć drugiego człowieka można tylko wtedy, jeżeli się realizuje empatię i przeźroczystość. Mówiliśmy sobie tutaj o sympatii, o antypatii, a tu się pojawia kolejne słowo empatia. To Państwo wiedzą pewnie, co to oznacza, jaka jest treść tego słowa, nie?
Współodczuwanie.
Tak, dokładnie. Współodczuwanie. Na czym polega współodczuwanie? Współodczuwanie jest to sztuka, to jest coś, czego trzeba się nauczyć. Jest to sztuka wnikania w drugiego człowieka po to, żeby zobaczyć problemy tego drugiego człowieka jego oczyma. Bo zwykle jest tak, jeżeli widzimy my człowieka z jego problemami, to my zaraz mamy co najmniej 10 propozycji, jak on ma te swoje problemy wyeliminować ze swojego życia. Ale to jest z naszego punktu widzenia. Natomiast z punktu widzenia tego, który ma te problemy, to może zupełnie inaczej wyglądać i stąd ta potrzeba empatii, wnikanie w drugiego człowieka po to, żeby zobaczyć z jego perspektywy, jak wygląda ten problem. I wtedy rozwiązanie tego problemu może zupełnie inaczej przebiegać, aniżeli nam się to wydawało. No i przeźroczystość. Przeźroczystość to jest ta sytuacja, że ten drugi człowiek musi nam pozwolić na to, żeby wnikać w jego wnętrze, spenetrować jak gdyby jego psychikę. Kiedyś taka jedna z słuchaczek moich przyszła do mnie i powiedziała: proszę pana, ale to jest dość niebezpieczne, to co pan tutaj proponuje, bo jeżeli ja na przykład tak się przed moim narzeczonym, żeby on mógł spenetrować moje wnętrze, to przecież on będzie mógł to potem wykorzystać przeciw mnie, to rozpoznanie. Zapytałem ją, czy ktoś jej narzucił tego chłopca. Nie, sama wybrała. A czy wybrała pani zdaniem najlepiej, jak można było? Tak myślę. Mówię, no to w takim razie przed panią alternatywa. Albo się pani na niego otworzy, podejmując ryzyko, że on to być może wykorzysta przeciw panią, ale to trudno z góry kogoś posądzać o złe czyny, ale wykluczyć się tego nie da. Jeżeli pani się na niego nie otworzy, to ta druga strona wygląda w ten sposób, że będziecie żyli obok siebie, a nie ze sobą razem. To teraz pani wybór. Proszę Państwa, życie jest wielkim ryzykiem. Czy macie Państwo gwarancję, że tak miękko wylądujecie na koniec waszego życia? Nie mam takiej gwarancji. Życie jest ryzykiem. Małżeństwo jest dużym kawałkiem życia. W związku z tym musi w tym małżeństwie również funkcjonować ryzyko, ale jeżeli funkcjonować będzie miłość i wspólnota osób, to spokojna głowa Będzie cudownie, wspaniale. Tak, zrozumienie to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo mamy chcieć nauczyć się poznawać problemy drugiego człowieka z jego perspektywy. To jest istota zrozumienia drugiego człowieka. Kolejna cecha to jest tolerancja. I to jest bardzo ładne takie słowo, nośne słowo, bogate w treść. Wszyscy pewnie chcemy, żeby ludzie byli w stosunku do nas tolerancyjni. Jak jest naszą tolerancją, to różnie bywa. A jaka jest definicja tolerancji? Jeżeli mamy stosować w życiu tolerancję, no to trzeba wiedzieć, co to jest. My tak czujemy, co to jest, ale tak, gdyby to doprecyzować. No to doprecyzowanie brzmi tak. Tolerancja jest to zgoda na inność tego drugiego, naszego partnera małżeńskiego. I chcę Państwa zapewnić, że różnimy się bardzo. Mężczyzna i kobieta różnią się bardzo. Różni się kobieta od kobiety, mężczyzna od mężczyzny, a co dopiero, kiedy mężczyzna i kobieta razem żyją ze sobą. Inaczej funkcjonujemy, mężczyzna i kobieta. Dlatego tutaj ogromnie ważną rolę odgrywa to zrozumienie, ale i tolerancja. Tolerancja szczególnie dlatego, że wszyscy nosimy w sobie wady. Mamy skażoną naturę ludzką grzechem pierwszych rodziców. O tym mówią starożytni filozofowie. O tym mówi również Pismo Święte, że jest to rzecz dziwna, że człowiek potrafi odróżnić dobro od zła, a wybiera zło. To jest nielogiczne, ale jednak taka jest rzeczywistość nasza. I to jest między innymi skutek grzechu pierworodnego. Mamy skażoną naturę. Zgoda na inność drugiego człowieka. To jest jeszcze może za mało powiedziane, bo do tego jeszcze trzeba dodać. Zgoda na inność drugiego człowieka, na to, że drugi człowiek będzie miał wady, bo ja też mam wady. Każdy z nas jest obciążony wadami. Na tym polega dążenie do świętości przecież, żeby te wady w nas naprawić. I do tego, do tej definicji jeszcze wyciągnięta ręka, która ma znaczyć, jestem gotów pomóc Tobie, jeśli będziesz chciał mojej pomocy w naprawianiu swojej własnej natury. Teologowie mówią, że małżonkowie są za siebie nawzajem odpowiedzialni. Mąż za żonę jest odpowiedzialny przed Bogiem, żona za męża odpowiedzialna. I gdyby na przykład nie podejmowali albo nie byli gotowi do pomocy w stawaniu się lepszym tej drugiej strony i ta druga strona z tego powodu by się potępiła, to ta strona, która powinna była udzielić pomocy, a nie udzieliła, prawdopodobnie też się potępi. To jest zdanie teologów. To nie jest obojętna rzecz. Czy my będziemy troszczyli się o i chcieli pomóc temu drugiemu, tej drugiej stronie, to jest rzecz bardzo ważna. Czy to znaczy, że mamy również wyrazić zgodę na to, że drugi człowiek będzie czynił zło, no bo skażenie naszej natury powoduje, że ludzie czynią zło? Oczywiście, że nie. Naszym obowiązkiem wręcz jest zwracanie uwagi. Słyszycie Państwo? Zwracanie uwagi, nic więcej. Zwracanie uwagi tej drugiej strony, słuchaj, to co zrobiłeś albo to co zrobiłaś jest złe. Zwrócenie uwagi. Natomiast bywa dość często, tego doświadczyłem również w poradnictwie, ale i w sąsiedztwie tego doświadczałem, że następuje potępienie tej drugiej strony. Odsądzenie od czci i wiary. Powiedzenie, jesteś diabła wart. To jest wydanie sądu o człowieku. Nam nie wolno osądzać drugiego człowieka, bo znowu bardzo wyraźnie w Ewangelii napisane jest, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Wolno nam osądzać czyny człowieka i dlatego możemy powiedzieć, to co zrobiłeś jest złe. Ale to wcale nie znaczy, że ty jesteś zły. Dlatego zwracanie uwagi jest rzeczywiście bardzo pożądane, ale nie więcej. I drodzy Państwo, dlaczego to tak jest, że nie wolno nam nawracać na siłę? Bo tak czasami jest, że jedno chciałoby na siłę uczynić lepszym tą drugą stronę. Tego nam nie wolno robić. Rzeczywistość jest taka. Każdy z nas ma swój własny czas rodzenia, ma swój własny czas wzrastania. Jedno dłużej się rozwija, inne szybciej się rozwija. Każdy ma swój czas owocowania. Jeden szybciej potrafi tworzyć dobra, ktoś drugi później, bo jego wcześniej na to nie stać. To na przykład w szkołach widać bardzo wyraźnie, kiedy dzieci uczą się kilkadziesięcioro w jednej klasie. To jest jakaś średnia, ale są tacy, którzy wyprzedzają i są tacy, którzy w ogonie zostają. No za to nie mogą przecież. I to jest właśnie wynikiem tego, że każdy ma swój czas dojrzewania, swój czas owocowania, swój czas odchodzenia z tego świata. I z tym faktem musimy się liczyć. I dlatego macie Państwo ten czas narzeczeństwa. W tym czasie narzeczeństwa macie prawo się obserwować i powinniście się w sposób krytyczny obserwować, znaczy żeby chcieć zauważyć, co jest wadą drugiego człowieka, bo każdy ma jakąś tam wadę i czy ja tą wadą będę umiał czy umiała dalej przez życie z tym kimś iść. To jest tolerancja. Zgoda na fakt inności człowieka i fakt, że on jest obciążony, że ma skażoną naturę ludzką tak samo jak ja i że mam obowiązek być gotów pomóc tej drugiej stronie, jeżeli ona zechce tej naszej pomocy. To byłoby słowo tolerancja. A jak to jest z przebaczaniem? Odmawiacie Państwo, Ojcze nasz? Nikt mi głową nie kiwa. Ojcze nasz, modlitwa ułożona przez samego Jezusa Chrystusa na prośbę apostołów, Panie, naucz nas modlić się. Bo podziwiali, jak Jezus wspaniale rozmawiał ze swym Ojcem. No i wtedy Jezus powiedział, wy modląc się, mówcie do waszego Ojca tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Częściej bywa, że my troszczymy się o to, żeby nasze imię się święciło w środowisku, żebyśmy to my błysnęli, nie? Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Aha. No musielibyśmy najpierw wiedzieć, na czym polega Królestwo Boże, ale podejrzewam, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, to może Panie Boże, poczekaj trochę, na razie moje Królestwo niech się realizuje, to tak w praktyce wychodzi. Bądź wola Twoja, o, to znaczy, że gdyby zdaniem Pana Boga było, żeby nie tak czynić, jak ja to czynię, to powinienem się powstrzymać od takiego działania, ale częściej bywa, że ludzie mówią po mojemu, musi być to w małżeństwie, tak przecież jest wtedy, kiedy się pojawiają konflikty. Ja mam rację? Nie. Ja mam rację? No, a bądź wola Twoja. Mamy być otwarci na wolę Pana Boga, ale też na wolę naszego współmałżonka, nie być zamknięci na rację drugiego, a więc i na rację Pana Boga. I to jest bardzo trudne. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Za chwilę będziemy jeszcze do Ewangelii sięgać, do tego tekstu, co to znaczy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To tak trochę irrealnie brzmi, nie? Ale to zobaczymy jeszcze trochę bliżej. Tak, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajców. Ale to jest taki składnia i styl staropolski, tak współcześnie powiedziana ta sama myśl brzmiałaby tak. I odpuść nam nasze winy na miarę taką, jaką my odpuszczamy naszym bliźnim. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie? Ale to tak ładnie, to pewnie brzmi, na miarę taką, jaką my odpuszczamy naszym winowajcom. I proszę Państwa, to co już Państwu mówiłem, w poradnictwie rodzinnym kilka razy słyszałem, do śmierci mu nie wybaczę. To prawda, że był łotrem, skrzywdził żonę i dzieci, ale on chciał to naprawić. Do śmierci mu nie wybaczę. Więc jeżeli my nie będziemy gotowi wybaczać drugiemu człowiekowi, no to musimy liczyć się z tym, że Pan Bóg będzie nam nie wybaczał, bośmy taki układ mi zawarli, mówiąc Ojcze Nasz. Zwróćcie Państwo uwagę na to, co zrobił Jan Paweł II Święty. Nie czekał, żeby go Ali Akcza przeprosił. To on poszedł do więzienia po to, żeby powiedzieć mu, ja Tobie wybaczam Twój czyn. No ale tak to powinno właśnie być. To jest niełatwe, ale on jest świętym. No, on na tym etapie swojej świętości był zdolny do czegoś takiego. Kto z nas byłby godzien, zdolny do pójścia do zamachowca, gdyby był taki na nasze życie i powiedzieć mu, ja Ci wybaczam. No tak mi się w tej chwili przypomina pani Beata Szydło na mównicy sejmowej. Mówiła, bo tak ją wymyślali, że jest kłamczucha, że jeszcze tam jakieś epitety, a ona z mównicy sejmowej powiedziała, ja wam to wybaczam, bo ja naprawdę nie kłamałam i to, co obiecywałam, to robię. Ale to jest właśnie postawa. Można było się obrazić na tych, którzy na nią wrzeszczeli kłamczucha, nie? No, to na tak wysokim poziomie, a co dopiero na naszym niskim poziomie. Wybaczanie. Nie jest łatwe, ale jeżeli chcemy liczyć na wybaczanie Pana Boga, a wszyscy mamy, załóżamy, wszyscy mamy na naszym koncie grzechy, w związku z tym musimy liczyć się z potrzebą uzyskiwania przebaczenia strony Pana Boga, ale chcę tu jeszcze raz przypomnieć to, co wcześniej mówiłem. Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, będziemy sądzeni z miłości, a święty Augustyn powiedział, kochaj. Pamiętacie Państwo definicję, nie? I ten hymn o miłości. Kochaj i rób, co chcesz. Bo jeżeli rzeczywiście będziesz postępował zgodnie z miłością, to nie jesteś w stanie niczego złego uczynić. Ale to przebaczenie, to jest ta trzecia cecha, do której nawołuje nas Jan Paweł II. I czwarta, ostatnia cecha, to jest pojednanie. Różnica między wybaczeniem a pojednaniem, wiecie Państwo, na czym polega? Bo to są dwie różne rzeczy. Wybaczenie i pojednanie. Na przykładzie to Państwu pokażę. To też są znajomi. Dwie rodziny, które w żaden sposób nie są ze sobą spokrewnione, ale żyją na Przymorzu, w takich tych blokach pięciokondygnacyjnych, po kilka klatek w takich blokach tam jest. Jak się wejdzie w tą klatkę, to zawsze na każdym poziomie po dwa mieszkania są, na prawo i na lewo. Więcej nie ma. Oni tak naprzeciw siebie na drugim piętrze mieszkają. I tak cudownie się zaprzyjaźnili ze sobą, że wymienili nawet klucze od mieszkania. Także jak jednych nie było, a była potrzeba wejścia do mieszkania, to ci drudzy mogli wejść. To wynikało z tego, że to wtedy, kiedy budowano te bloki, to jeszcze te mierniki energii były instalowane wewnątrz mieszkania. To się wtedy zdarzało, że przyszli odczytywać, sąsiada nie ma, no to mieli klucze, wpuszczali, ale to korzystali z tych kluczy również wtedy, kiedy na przykład jednej coś brakowało, a druga to miała, to, a nie było jej nawet, to brała, potem mówi, informowała, że wzięła, oddawała. Tak pięknie to funkcjonowało to sąsiedztwo. Ale tam, gdzie tak pięknie, tam musi zawsze diabeł namotać i namotał. No i tak to się stało, że skłócili się, ale porządni na tyle, że do kościoła chodzili jedni i drudzy. Był to czas rekolekcji. W czasie rekolekcji ksiądz do głowy tam wszystkim nakładał, że bez sensu jest spowiedź wielkanocna. Jeżeli wcześniej nie pogodzą się z tymi, z którymi są skłóceni, no i nie wiem, czy to było wyreżyserowane, czy to tak życie podyktowało. Spotkali się na klatce schodowej, jedni szli do góry, drudzy szli na dół. No i w wyniku tych rekolekcji wyciągnęli ręce do siebie, wybaczyli sobie, to nawzajem ich bolało i byłoby wszystko fajnie, tylko że był taki moment później, że u tych jednych ze sąsiadów było przestawianie mebli. Do przestawiania mebli potrzebna jest siła męska, nie? Dawniej byliby poprosili sąsiada do pomocy. Po tym skłóceniu sąsiada już nie poprosili, poprosili kogoś innego zupełnie i przestawiali bez pomocy tego sąsiada. Oni już się na siebie nie gniewali. Kluczy po raz drugi wprawdzie już nie wymieniali, pozdrawiali się, rozmawiali ze sobą, ale te układy, które przedtem były, te nie powróciły. I to jest istota pojednania, że jeżeli po skłóceniu dwóch osób oni sobie wybaczą i wrócą do tych układów, jakie były wcześniej, to się nazywa pojednanie. Inny taki życiowy bardzo przykład, to też w poradnictwie było, to co mówiłem, że ten mężczyzna chciał wrócić do żony i do dzieci i po licznych takich wizytach w poradnictwie rodzinnym ona się przemogła i powiedziała, dobrze, to już niech dla świętego spokoju on wróci do domu, niech się ta rodzina scali, niech dzieci mają na powrót ojca, ale wspólnego Boża nie będzie. Nie mogę, mając świadomość, że on przed chwilą dzielił to łoże z inną kobietą. To jest właśnie znowu taki przykład. Ona mu w końcu wybaczyła, pozwoliła wrócić, ale stare, dawne układy w jej deklaracji nie mogłyby zaistnieć, ten brak pojednania. I drodzy Państwo, na tym właśnie polega cała sztuka tworzenia wspólnoty osób. To jest jak gdyby pomoc, ten temat, do tego, żeby zrealizować to, co w Ewangelii Jezus mówi, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Jeżeli oni realizują miłość w stosunku do siebie, jeżeli chcą być wspólnotą osób i jeżeli będą wtedy realizować zrozumienie, tolerancję, przebaczenie, pojednanie, to wtedy z dużym prawdopodobieństwem oni tą jedność osiągną i to będzie ich szczęściem i radością, ale również i Pana Boga radością. To byłby ten temat pierwszy.